Dzień dobry. Z tej strony Skrzypczyni. Pod tą nazwą znajdziesz mnie w sieci, a ten podcast, mam nadzieję, będzie twoim przewodnikiem w świecie muzyki i kultury. Jak już wiesz, od wielu lat gram na skrzypcach i uczę tego zawodu innych. W związku z tym nieuniknionym jest fakt, że od pierwszych klas szkoły podstawowej towarzyszy mi muzyka Henryka Wieniawskiego, któremu właśnie postanowiłam poświęcić ten odcinek. Jeśli również jesteś skrzypkiem czy skrzypaczką, dobrze wiesz, o kim mowa. Ale nie tylko dla muzyków jest ten podcast. Być może oglądałeś właśnie Śmieszne koty na YouTubie i trochę zabłądziłeś w internetach. Takich przybyszów też serdecznie witam i mam nadzieję, że po wysłuchaniu do końca tego odcinka każdy, bez względu na swoją profesję, pozostanie zainteresowany twórczością naszego polskiego wirtuoza. Obiecuję mówić językiem prostym i zrozumiałym również dla laika, jednak jeśli pojawi się cokolwiek niejasnego, czuj się zaproszony do rozmowy. Na stronie wariacjenatemat.pl znajdziesz odpowiedni formularz. Na twój komentarz czekam także na Facebooku i Instagramie. No dobrze, to co z tym Wieniawskim? Start miał wybitny. Urodził się w 1835 roku w Lublinie. Jego ojciec był chirurgiem, a matka świetnie grała na fortepianie i została zresztą jego pierwszą nauczycielką. Mały Henio debiutował jako cudowne dziecko. Budził ogólny podziw, kiedy po krótkim czasie nauki w rodzinnym Lublinie został przyjęty do konserwatorium paryskiego, mimo że miał dopiero 8 lat. Specjalnie dla niego naginano prawo, ponieważ zgodnie ze statutem naukę w tej placówce można było podjąć od 12 roku życia. Niektóre źródła mówią, że o tym wyjątkowym potraktowaniu zdecydował efekt pewnego eksperymentu. Otóż kazano Heniowi nauczyć się koncertu skrzypcowego Kreutzera ze słuchu, bez użycia instrumentu. Kreutzer to też taki znany wszystkim skrzypkom kompozytor. No i miał się go nauczyć tak jedynie, jak to się mówi, na sucho, czytając zapis nutowy. Wystawiony na próbę Wieniawski wypadł znakomicie i już 3 lata później kończył konserwatorium paryskie, zdobywając pierwszą nagrodę i wielki złoty medal. Ta szkoła solidnie go ukształtowała i pozwoliła nabyć artystycznego stylu, smaku i wyczucia. Wieniawskiemu bliska była koncepcja muzyki przedstawianej jako mowa uczuć, co silnie utrwaliło się właśnie we francuskiej muzyce XIX wieku. W międzyczasie do Paryża przybyła matka Henryka wraz z jego młodszym bratem Józefem, który również wykazywał spore zdolności muzyczne. Takich trzech, jak ich dwóch, to nie było ani jednego. No a było ich trzech, naprawdę. Trzeci z braci, Julian, i tu uwaga, dobrze zapamiętać, bo często o to pytają w teleturniejach, na przykład 1 z 10. Także ten Julian, trzeci brat, zajął się jednak literaturą. A utalentowany duet Wieniawskich, Henryk skrzypek i Józef pianista, rozpoczął sobie swoją wspólną muzyczną działalność. Mieli to szczęście grać dla niezwykłych osobistości świata kultury, dla na przykład samego Adama Mickiewicza. Poznali też osobiście Stanisława Moniuszkę, szczęściarze. Z wielkim sukcesem debiutowali też w Rosji, dając ostatecznie 194 koncerty w całym kraju. Później talent Wieniawskiego doceniła też publiczność w Belgii, gdzie zaczęto nawet sprzedawać rysunki i miedzioryty z jego podobizną. Także traktowano go jak prawdziwego celebrytę. Ciekawe, ile miałby dzisiaj followersów. No a europejskie dwory królewskie, na których przyszło się pojawiać Wieniawskiemu ze swoją muzyką, prześcigały się w prezentach i odznaczeniach. My dzisiaj znamy to jako tak zwane dary losu. Publiczność epoki Wieniawskiego nie ochłonęła jeszcze po tym, co zaprezentował im Niccolò Paganini, niesamowity skrzypek posądzany o konszachty z diabłem. Bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie był w stanie grać tak szybko i efektownie karkołomnych utworów. Koncertujący wówczas skrzypkowie pragnęli Paganiniemu po prostu dorównać, co sprzyjało rozwojowi literatury skrzypcowej i popularyzowaniu tego, też mojego, instrumentu. Henryk Wieniawski wyróżniał się jednak na tle tych wszystkich znakomitych skrzypków swoim żywiołowym temperamentem, przy czym, jak można wyczytać w niektórych recenzjach, równocześnie jego gra oczarowywała publiczność miękkim, śpiewnym tonem. Miał więc artystyczne walory nie do podważenia. Wieniawski obdarzony był też nieprzeciętnym talentem kompozytorskim. Jego twórczość ściśle łączy się, co logiczne, z jego działalnością estradową. Komponował najczęściej z myślą o wzbogaceniu swojego własnego repertuaru, a niemalże wszystkie kompozycje mają wirtuozowski charakter, co wcale nie dziwi. Wybierał takie formy muzyczne, które dawały mu szerokie pole do popisu i brawury. Pozostało po nim ponad 30 różnych utworów skrzypcowych, i większość z nich ukazała się drukiem jeszcze za życia kompozytora, no i nakładem najpoważniejszych wydawnictw niemieckich i francuskich, co było wówczas niemałym sukcesem. Ale nasz artysta, jak to artysta, był kapryśny i bardzo ponaglał swoich wydawców. Jeśli któryś zbytnio przeciągał czas publikacji, wtedy Wieniawski rozpoczynał już rozmowę z konkurencją. Z dzisiejszej perspektywy można śmiało stwierdzić, że po prostu dbał o rozwój swojej kariery i nie szczędził starań, aby promować swoje dzieła. Spośród tych wszystkich pozycji, które za chwilę wymienię, każdy polski skrzypek ma w repertuarze co najmniej kilka, bo moda na Wieniawskiego wciąż trwa i ma się niezwykle dobrze. Dwa zbiory jego kaprysów towarzyszą młodym adeptom sztuki skrzypcowej przez cały okres kształcenia. Tak ubrałam to w ładne słowa, ale uczniowie dobrze wiedzą, że to są po prostu trudne kawałki, zamykające ich w samotności na wiele godzin ćwiczeń. Pozostałe utwory Wieniawskiego również często goszczą w programach recitali oraz występów konkursowych. Mamy w nich wszystko, czym może się pochwalić utalentowany skrzypek. Pasaże w tej z powrotem przez całą długość gryfu. Efektowne dwudźwięki. Oczywiście te nie najprostsze. Flażolety, czyli dźwięki wydobywane ze strun w specjalny, delikatny sposób, brzmiące taką barwą fletu. Glissanda chromatyczne, czyli prześlizgiwanie się z jednego dźwięku w drugi z wyraźnym wskazaniem całej tej przebytej drogi. Kontrasty dynamiczne, kombinacje gry pizzicato, czyli szarpania strun prawą i lewą ręką. No a o wszystkich skaczących, wirujących i uderzających smyczkach nie wspominając. Czyli totalna wirtuozeria. Oczywiście kaprysy, o których powiedziałam chwilę wcześniej, to tylko wycinek twórczości Wieniawskiego. Szczególnie upodobał on sobie wariacyjne opracowania tematów, czego przykładem są na przykład wariacje na temat własny opus 15, Souvenir de Moscou, czyli wariacje oparte na pieśniach rosyjskich, Karnawał rosyjski opus 11, czyli humorystyczne wariacje na temat popularnej piosenki pod tytułem Po ulicy Mostowej, czy Fantazja koncertowa opus 20 na tematy z opery Faust, której niemal każdą nutę znała paryska publiczność. Tak bardzo popularnym dziełem była ta opera, no, na której Wieniawski sprytnie postanowił się nieco wybić. Cechą wspólną tych wszystkich form wariacyjnych jest naszpikowanie ich ogromną ilością efektów wirtuozowskich, które bardzo często przysparzają wykonawcom wielu problemów, no ze względu na te wszystkie skrzypcowe akrobacje, których Wieniawski wcale nie szczędził. Romantyczny blask rzucają oba jego koncerty skrzypcowe, Fismol oraz Demol. Pierwszy z nich, Fismol opus 14, jest dziełem 17-letniego Henia. Kompozycja ta cieszyła się sławą i uznaniem tak długo, jak wykonywał ją sam autor. Trudności techniczne, których nie brakuje w żadnej części, skutecznie odstraszają wykonawców od sięgania po tę akurat kompozycję. Zdecydowanie bardziej przyjazny naszym palcom jest koncert numer 2. W nim styl Wieniawskiego można porównać do śpiewności Fryderyka Chopina. Każdy ozdobnik, pasaż, każde najdrobniejsze muzyczne ogniwo stanowi w tym koncercie organiczną część melodii i jest po prostu ważne, a nie efekciarskie. Szczególnie piękny jest środkowy romans, będący szlachetnie wybrzmiewającą melodią, tutaj tym razem dość oszczędną w środkach. Z kolei w miniaturach, czyli krótkich formach na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu, Wieniawski postawił na polski folklor. W okresie romantyzmu w ogóle znacznie wzrosło zainteresowanie ludowymi rytmami. Kompozytorzy chętnie stylizowali te melodie spod strzechy, nadając im taki nowy wymiar i wynosząc na wielkie estrady. Utwory będące wizytówkami Wieniawskiego właśnie w tym klimacie to na przykład Obertas, Dudziarz, Kujawiak czy Pieśń Polska. Obok nich stoją dumnie i prężą się dwa polonezy, D-dur i A-dur. Odznaczają się one dumnym staropolskim animuszem i sarmackim charakterem. Taneczny i elegancki, choć już zupełnie nie nasz narodowy, jest też utwór Capriccio Wals opus 7, czyli jedyny walc skomponowany przez Wieniawskiego. Ciekawy, choć mało znany, jest też Żyk opus 23, inspirowany, uwaga, fragmentem pierwszej partity Hamol na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha. Wieniawski jest też autorem jedynej pieśni pod tytułem Rozumiem, do słów Dionizego Minasowicza oraz, jako ciekawostkę podam, jednej kompozycji na altówkę. Bardzo cennym, nie tylko dydaktycznie, ale po prostu muzycznie, jest też utwór Scherzo Tarantella opus 16, oraz Legenda, opus 17. O niej właśnie powiem ciut więcej, ponieważ stoi za nią ciekawa historia. Otóż w kwietniu 1859 roku nasz znakomity skrzypek występował w Londynie wraz z pianistą Antonem Rubinsteinem. Tenże przyjaciel wprowadził wówczas Wieniawskiego do domu arystokratycznej rodziny Hamptonów. Państwo Hampton bowiem z ochotą przyjmowali u siebie artystów. No i już czujesz ten klimat, nie? Na zbędny rozwój sytuacji nie trzeba długo czekać. Wieniawskiego dopadła strzała amora i zakochał się w ich córce Izabeli. Jak się okazało, ze wzajemnością. Jednak ta historia byłaby zbyt prosta, żeby robić z niej tak wielkie wydarzenie i opowiadać ją jako niezwykłe love story, jeśli miałaby się skończyć w tym momencie. Podkręca ją fakt, iż Wieniawski, za przyzwoleniem matki młodej damy, postanowił się oświadczyć. Przeszkodą nie do zbicia okazał się jednak ojciec. Sir Hampton dał biednemu artyście do zrozumienia, że taki 24-letni, pozbawiony stałej posady skrzypek, wcale nie jest odpowiednią partią dla jego ukochanej córki. Cios ten oczywiście mocno dotknął Wieniawskiego, ale szybko się on pozbierał i postanowił zawalczyć o swoją ukochaną tym, co umie najlepiej. Skomponował najbardziej przejmujące i natchnione dzieło, na jakie było go wówczas stać – legendę. Jest to utwór przepełniony namiętnością, dramatyzmem, ale też liryką i czułością. Ta mieszanka wybuchowa drzemie do dziś w każdej nucie. Burza gorących oklasków po prawykonaniu legendy na londyńskim koncercie, na który zresztą zaproszona została cała rodzina Hamptonów, zwiastowała sukces. Gdy salę koncertową już opuściła publiczność, Sir Hampton miał zbliżyć się do Wieniawskiego i powiedzieć: tylko prawdziwa miłość tłumaczy się tak natchnioną pieśnią, jaką pan dziś do nas przemówiłeś. Jestem przekonany, że goręcej nie umiałby nikt pokochać mej córki, nie pragnę zatem dla niej innego szczęścia i proszę, zechciej pan nazwać się moim synem. Czy to tylko legenda, że tak właśnie powstała legenda i ziściła się miłość Henryka i Izabeli? Do końca nie wiadomo, jednak na pewno przed ostateczną decyzją Sir Hampton zobowiązał Henryka do zapewnienia Izabeli polisy ubezpieczeniowej w wysokości 100 tysięcy franków oraz zmusił go do przyjęcia stałej posady na dworze cesarskim w Petersburgu. No i ups, czar prysł. Owocem tego związku było 7 dzieci, z czego niestety 3 zmarło w wieku niemowlęcym. Najmłodsza córka, Irena Wieniawska, jako jedyna z tej gromadki udała się w muzyczną stronę. Wspominam o niej w 2 odcinku podcastu, tym o słynnych polskich skrzypaczkach, także zachęcam do posłuchania. Ale wracając do naszego głównego bohatera, trzeba przyznać, że los nie zawsze mu sprzyjał. Szczęście opuszczało go szczególnie przy ruletce, przy której to spędzał równie dużo czasu, co przy instrumencie. Krążą nawet plotki, że tym sposobem raz zastawił swoje skrzypce. W głowie się nie mieści. A nawet zobowiązał się do skomponowania utworu dla kolegi Henri Wietana, żeby ten mógł go wydać pod swoim nazwiskiem. Poza tym większość czasu Wieniawski spędzał w podróży. Odwiedził kilkakrotnie Anglię, Francję, Szwecję, Norwegię, a nawet Turcję, gdzie na zaproszenie sułtana grał w jego pałacu. Odbył także tournée po Ameryce Północnej, dając w przeciągu 8 miesięcy, uwaga, 215 koncertów. Intensywny tryb życia, jak nie trudno się domyślić, odbił się niestety na jego zdrowiu. Mimo objawów choroby serca, nie zmniejszał aktywności i częstotliwości występów. Zmarł wcześnie, przeżywając jedynie 45 lat. Ku czci jego pamięci odbywa się Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Zapoczątkował go jego bratanek Adam Wieniawski w Warszawie w setną rocznicę urodzin patrona. A od drugiej edycji, z przerwą tam w czasie II wojny światowej i okupacji, zmagania konkursowe odbywają się co 5 lat w Poznaniu. Konkurs organizuje Towarzystwo Muzyczne imienia oczywiście Henryka Wieniawskiego. Podczas tego wydarzenia wszystkie oczy i uszy melomanów skierowane są w stronę młodych, zdolnych skrzypków, walczących, choć to chyba złe słowo, starających się o jak najlepszy występ i najwyższe laury. Jest to najstarszy konkurs skrzypcowy na świecie i jeden z najważniejszych konkursów w ogóle w naszej branży. Za jurorskim stołem zasiadają najwybitniejsi wykonawcy, profesorowie i mentorzy. Pozostanie przez nich zauważonym i nagrodzonym gwarantuje przyspieszony rozwój kariery, no i propozycji koncertowych. A jeśli jeszcze rozważasz udział, to masz czas poćwiczyć. 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu odbędzie się w październiku 2022 roku. Wskutek ostatnich zawirowań nastąpiło małe przesunięcie, ale dzięki temu nie pokryją się dwa ważne wydarzenia – konkurs Wieniawskiego i konkurs Chopinowski. Nasz dzisiejszy bohater jest także patronem Międzynarodowego Konkursu Lutniczego, który również swoją siedzibę ma w Poznaniu. Konkurs ten z kolei polega na wyłonieniu najlepszego, czyli najpiękniej brzmiącego instrumentu, będącego lutniczym majstersztykiem. Lutnicy zgłaszają stworzone przez siebie skrzypce, ale nie zdradzają swoich nazwisk. Każdy instrument opatrzony jest godłem, aby uczestnicy mogli pozostać anonimowi aż do momentu ogłoszenia wyników. Wydaje mi się, że to bardzo dobre rozwiązanie, takie niesugerujące kompletnie żadnych konszachtów. A ja w tym miejscu ogłaszam koniec opowieści. Zbliżając się do końca dzisiejszego odcinka, pragnę poinformować, że wysłuchałeś go dzięki dofinansowaniu w ramach stypendium Kultura w sieci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejny odcinek będzie już ostatnim tej serii podcastu Wariacje na temat. W roli głównej wystąpi, uwaga, uwaga, fanfary, Karol Szymanowski. Jestem przekonana, że teraz jeszcze posłuchasz któregoś z utworów Henryka Wieniawskiego, tak żeby mieć pełen ogląd na to wszystko, co właśnie Ci przedstawiłam i żeby zweryfikować, czy nie ściemniałam. Chętnie dowiem się, który z jego utworów był lub właśnie stał się Twoim ulubionym. Spiszmy się na Facebooku lub Instagramie. Znajdziesz mnie pod nazwą Skrzypczyni. Do usłyszenia! Thank you.